Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Witam was też Alexis, bo dzisiaj jest bardzo rozgadana, ale powiedzmy sobie szczerze, że ona tutaj będzie naszą psinką słuchającą, ponieważ dzisiaj mam bardzo dużą przyjemność porozmawiać z osobą, którą mogę nazwać śmiało moim girl crushem. Jest to Ola Pakieła, jest to dziennikarka, popularyzatorka literatury, czytelnictwa, także wideopodcasterka, świetny podcast, który niedawno zadebiutował Weź Pożycz. Ola też działa na Instagramie jako Ola Czyta. Już nieraz wspominałyśmy o Oli w naszym podcaście, przygotowując się do licznych rozmów i wspominając o to, jeżeli macie blokadę czytelniczą, to kogo słuchać, gdzie zaglądać po polecajki, jeżeli na przykład tęsknicie za naszym głosem, więc Ola w końcu jest tutaj. Cześć, Olu.
O, jajku, jak mnie pięknie przedstawiłaś. Cześć, bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
Ja się bardzo cieszę, że sobie porozmawiamy, tym bardziej, że jak już tutaj zdradziłam przed tym, jak zaczęłyśmy oficjalnie nagrywać, to jesteś taką osobą, którą obserwuję na Instagramie i która nie dość, że zawsze moje serduszko się rozpływa, jak widzę, ile dobrej literatury polecasz i jaki to ma odbiór wśród ludzi, ale przede wszystkim, że chyba nigdy nie miałam tak, że z kimś mam tak bardzo zbieżny gust literacki i wszystko, co tobie się podoba albo się tobie nie podoba, to ja mam tak, że no jakbyś siedziała w mojej głowie trochę i to jest naprawdę super uczucie, że czuję się z kimś takie porozumienie, jeżeli chodzi o czytanie, no bo jak wielokrotnie tutaj zaznaczałyśmy w podcaście, czytanie jest dla nas bardzo ważne, jest dla nas taką też ważną misją feministyczną, jest też jakimś takim w ogóle jednym z symboli, jeżeli chodzi o ruch feministyczny, że jednak to czytanie, przekazywanie sobie książek, pisanie tych manifestów, ale też odnajdywanie tego kobiecego głosu przez książki, w ogóle głosu osób marginalizowanych, żeby już nie tylko powiedzieć kobiecych, bo wydaje mi się, że obie będziemy gdzieś tam rozmawiały, nawet jeżeli w jakimś uproszczeniu, to jednak w duchu feminizmu intersekcjonalnego i o takich książkach też chciałybyśmy dzisiaj powiedzieć, wpuszczając właśnie powietrze do tych wielu narracji, więc tym bardziej się cieszę. Chyba chciałabym zacząć od tego, co mnie chyba tak najbardziej nurtuje i o co chciałabym ciebie zapytać, czyli o ten jakby, nie wiem czy odwieczny spór, ale jakiś dylemat, który jest przed nami feministkami, osobami czytającymi, czyli co z tą literaturą, kiedy mówimy o literaturze w ogóle pięknej, czy jak mówimy o literaturze kobiecej, czy mówimy o literaturze feministycznej, czy dla ciebie też są pojęcia, Alexis, tożsame, czy totalnie wykluczające się, uzupełniające, czy to jest jakieś kontinuum tego, w jaki sposób myślimy o literaturze kobiet, bo jeszcze tak prowadząc, zanim oddam ci głos, myślę, że jest coś takiego w tym, że ten głos kobiet w literaturze jest ostatnio szczególnie głośny, wyrazisty, jakiś taki wywrotowy. Te bohaterki, które się pojawiają w kartach literatury są naprawdę niesamowite i myślę, że o tym sobie też potem porozmawiamy albo będziemy gdzieś tam to przeplatać, ale chciałabym, żebyś ty powiedziała, jak ty to widzisz.
Wiesz co, zastanawiałam się nad tym ostatnio też, bo wyszło sporo nowych raportów, to znaczy dotyczących tego, co czytamy, jak czytamy i w ogóle kto czyta. No i tutaj może nie zdziwicie pewnie fakt, że od lat już są takie statystyki, że no głównie czytają kobiety, tak? To jest jakby znacząca grupa czytających osób, że jednak no, czytają kobiety. Czytamy głównie thrillery, jak się okazuje, których ja szczerze mówiąc nie czytam, chociaż ostatnio sobie zaczęłam czytać Chmielarza i mi się to jakoś, było to dla mnie pewnego rodzaju, może nie guilty pleasure nawet, bo to była po prostu dobra rozrywka. Natomiast thrillery i romanse, jak sobie spojrzałam na półkę w takich sieciowych księgarniach, są właśnie określane jako literatura kobieca. I w ogóle sprawdziłam sobie, co właściwie jest tą literaturą kobiecą. I mamy tutaj takie dwa nurty, które wydają mi się strasznie szufladkujące w ogóle te literaturę i też czytelniczki, bo z jednej strony, jak sobie myślimy, literatura feministyczna i ta półka z literaturą feministyczną często jest taką pułku, w którym jest na przykład Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Bell Hooks, takie klasyki, które oczywiście warto znać i są to wspaniałe autorki, ale mogą troszeczkę odstraszać, to znaczy mogą w pewien sposób takiego laika, laiczkę troszeczkę przestraszyć, bo ktoś może sobie powiedzieć, okej, no dobra, no jakby nie rozumiem tej drugiej płci Simone de Beauvoir, więc może ta literatura feministyczna nie jest dla mnie. Natomiast na tym drugim biegunie, w literaturze kobiecej, no są właśnie te romanse, takie książki z tego, co wiesz, zobaczyłam na tych półkach, tak fizycznie. Książki, które na przykład mają na okładce półnagiego mężczyznę i mają tytuł na przykład, nie wiem, Kucharz w ogniu, albo wiesz, po prostu jakieś takie naprawdę bardzo, bardzo tytuły sugerujące, że to będzie właśnie dużo, dużo, dużo seksu, dużo, dużo jakiejś takiej relacji też często przemocowej. No i właśnie, i tutaj wydaje mi się, że przez to, że to są jakieś takie dwa bieguny, to nie do końca wiadomo, okej, no to co to jest ta literatura kobieca, to co jest ta literatura feministyczna. Dla mnie w ogóle te szufladki są nie do końca dobre i chciałabym, byśmy wszyscy mogli czytać, to znaczy niezależnie od płci, czy nie wiem, orientacji, czy jakiegoś poczucia, nie wiem, tożsamości, żebyśmy mogli czytać książki, które są uznawane za, na przykład przeze mnie, czy przez ciebie, za literaturę feministyczną, no bo to się troszkę zaciera, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie powiedziałam tego jakoś chaotycznie, ale dla mnie ta literatura feministyczna, jakbym sobie miała to jakoś tak uporządkować, czy określić, to jest po prostu, to są książki nie tylko te klasyki literatury, czyli no właśnie, nie wiem, John Didion, czy Bell Hooks, czy Sontag, czy wspomniana de Beauvoir, tylko to są po prostu książki, które w jakiś sposób, no po prostu walczą z utartymi schematami, w najprostszej definicji, jakoś przeciwstawiają się ocenom, które są niesprawiedliwe, czy one jakoś próbują piętnować szkodliwe zjawiska, tak, jeżeli chodzi o postrzeganie kobiet, zjawiska społeczne, czy jakieś wtłaczane wzory zachowań. I dla mnie przez to, że ta definicja jest taka szeroka w mojej głowie, to ja bym tam wrzuciła bardzo różne książki, o których zresztą rozmawiałyśmy trochę wcześniej przed nagraniem, tak? Więc bardzo bym chciała, żeby to określenie literatura feministyczna się rozszerzyła, bo wtedy wydaje mi się, że będziemy mogły, więcej osób po prostu będzie mogło się zainteresować tego typu literaturą. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tej takiej klasycznej literatury kobiecej. Wydaje mi się, że to jest szczególnie szkodliwe, ponieważ często w tej literaturze kobiecej są takie książki, które po prostu bardzo romantyzują przemocowe zachowania, związki, toksyczne relacje. Ja sobie kiedyś, wiesz, przeczytałam trzy książki właśnie coś w stylu Kucharz w ogniu, Niegrzeczny szef. Książki, które były bestsellerami, sprzedały się, wiesz, w jakichś tam kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. To jest jakaś taka produkcja taśmowa zazwyczaj. No i one wszystkie się opierają jednak na przemocowych zachowaniach, na jakichś takich fantazjach seksualnych, które według mnie są bardzo szkodliwe, bo jednak pokazują, że ta miłość może się narodzić od takiego związku, w ogóle jakiegoś takiego schematu władzy. Znaczy, że mężczyzna wymusza, no trochę 50 twarzy Greya, tak? I te książki są kierowane do coraz młodszego pokolenia, bo też dziewczyny, które są jakimiś łodpadziarami i tak dalej, też sobie jakoś zerknęłam na to, co teraz jest w tej literaturze young adult najbardziej popularne. I tam też jest romantyzacja takich niefajnych zachowań mężczyzn wobec kobiet, ale też w drugą stronę też to czasami tak działa. Sorry, rozgadałam się, ale literatury feministycznej, jak wiemy, jest szeroki i ciężko tak jednoznacznie w ogóle określić.
Tak, ja też przygotowując się do naszej rozmowy, słuchałam z kolei twojej rozmowy z Alicją z Czwórki odnośnie na Dzień Kobiet właśnie a propos literatury kobiecej, feministycznej i też tam zastanawiałyście się na temat tego, jak to ugryźć, jak rozmawiać o tej literaturze. I to, co ja sobie wtedy pomyślałam i też dlatego chciałam, żebyśmy zaczęły od tego, to chyba to też, czego dotknęłaś teraz mówiąc to, że trochę mamy literaturę dla kobiet i literaturę feministyczną. I trochę mam takie poczucie, że mówimy sobie, no literatura dla kobiet i to jest ta taka grzeszna półka w Empiku czy w innej księgarni, ale zazwyczaj w Empiku, bo powiedzmy sobie, że na przykład no takie concept story księgarskie czy takie autorskie wersje księgarni no nie mają już takich półek z podziałem na to i w ogóle nie myślą w taki sposób o literaturze, to też jakby daje nam jakiś taki od razu take, gdzie jesteśmy i z jakiego miejsca ktoś już tutaj mówi o literaturze, no ale jednak te takie popularne sieci wciąż mają tą taką półeczkę z literaturą kobiecą czy dla kobiet. No ja zawsze miałam takie przekonanie, kiedy też na studiach polonistycznych mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym, no bo ja jeszcze jestem już z tego pokolenia, gdzie pojawiał się feminizm rozpasany wszemi wobec na zajęciach z teorii literatury czy z literatury współczesnej, mogliśmy o tym sobie bez problemu dyskutować. Ja miałam takie poczucie, że to jest właśnie takie pokłosie tego, w jaki sposób my wciąż myślimy, nawet jeżeli tego nie przyznajemy, o kobietach, że czyli rzucasz jak dziewczyna, nie bądź jak dziewczyna, nie masz się jak baba i tak dalej, że wciąż ta literatura kobieca to jest jakby już z założenia ta taka literatura, powiedzmy, z nurtu guilty pleasure, taka, która nie może być doceniana w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o wartości artystyczne, literackie, czyli to jest jakiś taki zakątek, że jak potrzebujesz po prostu jakiegoś takiego słabego serialu, żeby się odprężyć, to to jest właśnie ta półeczka, ale w wersji księgarskiej. No i teraz tak sobie myślę, że no okej, ja nie mam na przykład problemu z tym, żeby powiedzieć sobie, że potrzebuję obejrzeć przez weekend cały maraton Love is Blind, bo to jest w ogóle moje guilty pleasure i mam swoje jakby powody, dla których to oglądam i czerpię z tego przyjemność, ale no jednak nie mamy takiego take'u, gdzie mamy literaturę dla facetów, żeby oni mieli swoją popcornową literaturę.
Właśnie o tym pomyślałam, jakieś by było zbuduj dom, pięć narzędzi dla facetów.
Tak, albo po prostu weekend z pod maską samochodu, albo po prostu, czy nawet te kryminały, no nie wiem, czy jakieś sensacyjne takie treści, które na przykład jak siedzisz w multikinie, no to masz to pasmo 20-minutowe filmów sensacyjnych, które widzisz, jakby skrojone są na jakiego odbiorcę, że to jakby, żeby twój facet poszedł sobie do kina, żeby chłopaki miały swój czas w kinie. I tak sobie myślę, że to jednak wciąż jest takie podszyte taką niechęcią i tego, że to, co kobiece, jest gorsze. I dlatego wydaje mi się, że pojawiło się też termin literatura feministyczna też trochę jakby w obronie tego, że jednak mamy ten swój odłam, gdzie odzyskujemy trochę tą naszą przestrzeń, mówiąc o tym, że to, co jakby tworzone jest przez kobiety, jest wartościowe, jest tego dużo, no ale też jakby my mamy też to doświadczenie jako kobiety czy inne osoby wykluczone, że przez długi czas nie zachowały się też na przykład żadne nasze dzieła, no bo na przykład kobiety pisały pod pseudonimami albo pisały za swoich partnerów, co też jest na przykład, żeby nie szukać daleko, doświadczeniem Susan Sontag, która pierwszą swoją książkę wydała jako jej własny mąż i wszyscy o tym wiedzieli, było na to przyzwolenie. Ona wtedy była no niespełna 16-17-letnią kobietą, więc no to jest niesamowite. Ja tak sobie myślę właśnie, że jednak wciąż warto o tym rozmawiać, co to znaczy kobieca feministyczna i oczywiście mamy te tuzy feministyczne i niektóre są mniej lub bardziej przystępne i są jakimś takim też świadectwem czasów, w którym żyjemy i wydaje mi się, że nawet warto we fragmentach czasami to znać, żeby zobaczyć w ogóle, jak kobiety myślały, pisały i z czego to się wszystko wzięło i dzięki nim właśnie możemy teraz po prostu z całą przyjemnością rozmawiać sobie właśnie na ten temat, ale no wydaje mi się, że jakby jest wciąż potrzeba robienia tej gwiazdki związanej z tym, że w tym mówieniu o literaturze kobiecej jest bardzo takie głębokie przekonanie o tym, że ona jest gorsza i my wciąż musimy coś sobie udowadniać.
Tak, tak, to prawda. Jeszcze jak powiedziałaś o tej Susan Sontag i pisaniu książki za męża, to mi się przypomniała, bardzo lubię tę powieść, żona Meg Wolitzer, jak zaczęło jej mąż, który wydaje mi się, że on chyba był w depresji, pisał książkę, a ona ją po prostu przepisywała, bo ona miała pisać, on miał jej dyktować tę książkę, a jak zasypiał, to ona ją jakby pisała od nowa. I później to on zbierał laury i był nagradzany, a ona po prostu gdzieś tam stała z boku, więc jakby tak, to tak też wyglądało. Fenomenalna jest też teraz biografia, wyszła Magdalena Grzybałkowska napisała biografię Konopnickiej i tam też jest bardzo, bardzo ciekawie pokazane to, jak, no bo jednak Konopnicka też pisała czasami, to był też pseudonim męski, więc no jest to bardzo ciekawe. Ale tak, masz rację. W ogóle nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale jak słyszę właśnie to hasło literatura kobieca, to może dlatego, że są te półki kobiece, gdzie jest, tak jak powiedziałaś, są to te grzeszne półki, to jakoś mam taką niechęć po prostu do tej akurat łatki. A jak już słyszę feministyczna, to przez to też, że tak jak powiedziałaś, ona zaczyna być, poruszać coraz więcej tematów, bardziej też może aktualnych, i to niekoniecznie muszą być teksty starsze, czy jakieś wznowienia starszych tekstów, to się cieszę, bo widzę, jak wiele książek feministycznych powstaje teraz. I to niekoniecznie muszą być książki właśnie teoretyczne, tak? To mogą być powieści, to mogą być zbiory opowiadań. Po prostu ważne jest to, że poruszają jakieś tematy, które mówią czy o wolności, czy o równości, czy o właśnie macierzyństwie, seksualności, ciąży, macierzyństwie, czy teraz jeszcze ekologii.
Mhm. Ja tak się zastanawiam też nad tym, bo jednak ty zajmujesz się zawodowo jakby czytaniem, pisaniem o książkach i w ogóle popularyzowaniem tego, żeby po prostu make reading cool again, żeby to nie było po prostu coś, na co musimy się decydować, tylko po prostu tak jak sięgamy po seriale, tak możemy po prostu czerpać tą przyjemność z tych książek i te książki mogą być mniej lub bardziej wymagające. Tak jak już się przyczepiłam do metafory filmów i seriali, no to mamy też jakby bardzo dobre odzwierciedlenie tego wszystkiego. I czy ty jakby w tej swojej dotychczasowej karierze myślałaś też na przykład o tym, czy na przykład miałaś też jakieś takie dylematy związane z tym, jak opowiadać o książkach, że na przykład myślałaś sobie, opowiem o Sally Rooney, ale Sally Rooney to ma już taką etykietkę, bo odniosła ten sukces i wszyscy się po prostu jej czepiają i mówią, że ona już leci takimi schematami. Jak czytałam Intermezzo i o Intermezzo, to natknęłam się na bardzo dużo takich recenzji, że no kolejna książka Sally Rooney o traumie, że teraz zmieniła płeć swoim bohaterom, że teraz wybrała sobie mężczyzn, braci na swoich bohaterów, ale że to jest kolejny take o tym, że dobra, porozmawiajmy o traumie, dobra, nie ma już traumy. I tak się zastanawiam, że jakby kiedyś ta Sally Rooney była taka, że wszyscy ją lubili, że w ogóle wszyscy się zachwycali Sally Rooney, że ona znalazła jakiś inny język związany z tym, jak mówić o tym, co dotyka takiego pokolenia milenialsów i trochę młodszego, że znalazła swój język, że też ona jako pisarka też jest jakąś taką instytucją związaną z tym, że ona podejmuje też pewne decyzje związane z tym, jak żyje i w jaki sposób chce, żeby mówiono o jej decyzjach, czyli na przykład to, że ona nie podróżuje samolotami, więc trasa jakaś promująca jej książkę po Stanach Zjednoczonych dotychczas się nie odbyła i jak utrzymuje się nie odbędzie, więc ona podejmuje jakieś takie też decyzje światopoglądowe, mówi też o jakichś takich rozterkach, które są bardzo łatwo do utożsamienia się dla pewnego pokolenia. I jakby wydaje mi się, że nagle się pojawił taki shift anty-Sally Rooney, bo ona odniosła zbyt duży sukces. Próbowałam sobie przypomnieć, czy znam takiego pisarza, który jakby doświadczył takich konsekwencji aż tak namacalnych, czy że aż tak bardzo się o tym mówiło. I nie potrafiłam sobie przypomnieć. I czy ty też myślisz, uruchamiają sobie się w tobie takie rozkminki dotyczące tego, kto tworzy ten kanon? Kto wciąż decyduje o tym, co jest literaturą dobrą, a o co nie? I czy to wciąż ma ten aspekt mocno genderowy jednak?
O Jezu, to jakoś aż się, wiesz co, zapaliłam teraz, bo to jest super pytanie i wydaje mi się, że w ogóle na ten temat można by było rozmawiać i rozmawiać. Tak jak powiedziałaś, mi się to podobało, że powiedziałaś mi, że piszę o książkach, zajmuję się trochę promowaniem literatury. Ja bym się nigdy nie nazwała krytyczką literacką, bo to nie jest jakby moja, nie wiem, nie skończyłam jakichś podyplomówek a propos krytyki literackiej i tak dalej, ale bardzo lubię pisać o książkach i lubię po prostu pisać o tym, jak je odbieram. I zauważyłam, że rzeczywiście jest tak, niestety, nie wiem, czy tylko w Polsce, może za granicą też tak jest, ale jak rozmawiam z osobami, które gdzieś tam też śledzą ten zagraniczny rynek mocniej niż ja, to mówią, że tam tak niekoniecznie jest, że tutaj to jest troszeczkę taka nasza rzecz na polskim poletku, że jeżeli już jedna osoba, wiesz, taki krytyk czy krytyczka wyrazi swoją opinię o książce, na przykład bardzo negatywną, to już ciężko jest wyjść z tego pudełka. Musi się nagromadzić dużo tych negatywnych recenzji, żeby może ktoś wreszcie zauważył, że ej, a może w sumie to mi się podobało, nie? I to jest jakieś takie odkrywanie wtedy tego drugiego dna, że w sumie to nie jest aż taka zła książka. Ale też z drugiej strony jest tak, jak powiedziałaś w przypadku Sally Rooney, że jak ktoś kogoś za mocno kocha i ta książka jest, czy poprzednie książki są jakimś takim w ogóle benchmarkiem dla pisania później milenialsów, powiedzmy, powiedzmy, no bo została nazwana jednak głosem milenialsów i bardzo często na jakichś materiałach promocyjnych innych książek pojawiały się takie blerby, że to jest dla fanów Sally Rooney na przykład, albo polska Sally Rooney, prawda? Mówili coś takiego. Pamiętam, że o Macieju Marciszu coś takiego ludzie pisali. Natomiast no, wydaje mi się to też takie, no cóż, że nagle pokochaliśmy Sally Rooney, Sally Rooney jest świetna, teraz napisała to Intermezzo i trochę to jest takie, no, oczywiście może się komuś nie podobać ta książka, ale pojawiły się takie głosy bardzo ostre i bardzo takie wręcz jakoś, nie wiem, odebrałam to jakoś tak jakby niemiłe głosy, że o Jezu, Sally Rooney znowu, ona już nie jest modna, teraz modnie jest krytykować i w ogóle ktoś, komu się podobała, to jakby się w ogóle nie zna. Nie? Mi się na przykład ta książka podobała. Wydaje mi się też, że gdyby to była jej pierwsza książka, to wszyscy by się zachwycali. Że jakby, nie wiem, według mnie w ogóle to jest jej najlepsza książka. Najbardziej mi się podobała, może tak. I też podoba mi się to, że ona, gdy wszyscy, wiesz, pisali o tym, że Sally znowu porusza te same tematy, tylko właśnie no, zmieniła płeć bohaterów i tak dalej, ale to jest dokładnie to samo, to ja jakby zastanawiałam się, czy na pewno przeczytaliśmy te same książki, bo Sally nie lata i ona tutaj także porusza takie kwestie klimatyczne. Zagubienie w tym świecie, w którym się coraz więcej właśnie jednak mówi o katastrofie klimatycznej, też o realnej wartości pracy, przecież tam są bardzo fajne fragmenty o pracy, odnajdywaniu się w tej pracy i o takim znalezieniu szczęścia na przykład w tej pracy jako, nie wiem, dostarczyciel jedzenia, tak? Też jakby porusza temat tutaj poliamorii, tak? Czy można kochać więcej niż jedną osobę? To są nowe tematy, które u niej się pojawiają i ja rozumiem to, że jej styl może się komuś nie podobać, bo rzeczywiście to jest takiego, co ona teraz nazwała w ogóle Intermezzo i wydaje mi się, że ten tytuł pasuje praktycznie do każdej jej książki, no bo to, co się dzieje gdzieś pomiędzy u niej zawsze jest istotne. To znaczy ta akcja nie dzieją się jakieś pościgi, wybuchy, nie ma jakichś fenomenalnych zwrotów akcji. Po prostu to, co jest najważniejsze, się dzieje gdzieś pomiędzy dialogami, pomiędzy wydarzeniami i według mnie to płynie. Mi się to czytało dobrze, książka mi się podobała, rzeczywiście był ten motyw traumy, żałoby. I no i właśnie jestem ciekawa, dlaczego aż tak została skrytykowana. A jeżeli chodzi o mężczyzn i to, czy widziałam, żeby ktoś tak zrzucił z piedestału Seta, to teraz sobie nie przypominam do końca, ale przeczytałam, wiesz, kilka dni temu i pisałam w ogóle o książce nowej Krzysztofa Wargi, który zawsze był taki hołubiony jednak u nas, no bo no jest świetnym pisarzem, ale no ja bardzo tak jakoś nie polubiłam głównego bohatera, który się nazywa w ogóle Wojciech Borsuk. I czytałam tę książkę mając ogromną nadzieję, że to nie jest alter ego Wargi, bo ten bohater jest straszny, jest mizoginem, seksistą, bardzo krytykuje świat, w którym się znajdujemy, ale jednocześnie po prostu pogrąża się w jakiejś apatii. To, co mnie jakoś tak właśnie uderzyło, to, że rzeczywiście to jest taka literatura, która w ogóle dyskredytuje to, że młodzi ludzie mogą cokolwiek zrobić, że mogą cokolwiek zmienić w świecie, że to pokolenie Z jest już stracone, że oni shitpostingiem i wszystko mają w dupie, ewentualnie przyklejają się do obrazów Van Gogha, prawda? Często mężczyźni jednak, jak patrzę na głosy w internecie czy na książki, może nie wiem, ktoś mnie poprawi, ale nie zauważyłam, żeby kobiety tak mocno krytykowały młodsze pokolenia na przykład, jak mężczyźni, za przeproszeniem, boomerzy. No cóż, no to też jest jakimś fajnym takim odłamem tej literatury nowej feministycznej, że zwracam uwagę na to, jak przerąbane może mieć młodsze pokolenie. Katastrofę klimatyczną, o której pisze też Sally, jakiś taki dystopijny charakter świata, w którym zaraz będziemy się musieli odnaleźć i że może musimy taką stereotypowo kobiecą wrażliwość obudzić wreszcie na świat, który może spłonąć. No a tutaj Warga jednak pisze o tym w taki jakby bardzo antypatyczny sposób i podoba mi się taki tekst Izabeli Adamczewskiej, o tej książce wyborczej, która napisała. No tak, to on jakby upowszechnił, czyli Warga upowszechnił, o mój kotek przyszedł. Moja kotka właściwie, tak? I chcesz posłuchać, dobrze. Taką etykietkę literatura menstruacyjna, no a tutaj ona mówi, że ten śmiejący pies to jest jakaś brawurowa literatura troski o prostatę, więc jakby to jest ten drugi odłam.
Literatura menstruacyjna, jakby kolejny przydomek, który musimy nadać, żeby zdyskredytować to, co tworzą kobiety.
Tak, dokładnie, dokładnie. Chociaż też wiesz, na przykład Erika Jong napisała tak w swojej książce Strach przed lataniem, że na przestrzeni dziejów książki były pisane spermą, nie krwią miesiączkową, więc ona sama też jakby używa tego określenia, ale tutaj już w kontekście tego, że ona tą krwią chce pisać i że uważa, że no właśnie za dużo było tych męskich głosów dotychczas.
Tak, no ale to właśnie chyba jest ten case, gdzie my próbujemy jako kobiety odzyskać pewną narrację, którą nas wrzucono, nie? I co innego, jak my będziemy mówiły o literaturze menstruacyjnej i będziemy chciały powiedzieć, że to nie jest nic złego, nie jesteśmy przeklęte i generalnie jakby to jest normalny proces, który zachodzi w naszym ciele, a co innego, jacyś mężczyźni, czy też inne kobiety, które gdzieś tam są bardziej zinternacjonalizowane przez patriarchalne myślenie, którym niestety jesteśmy przesiąknięci, wszyscy przesiąknięte, powiedzą, no ta literatura menstruacyjna, ta kobieca, ta Daniel Steele i te wszystkie harlekiny i wrzuci książki wszystkie do tego samego worka i też to jest, wydaje mi się, gdzieś tam symptomatyczne, że jednak ten worek taki pogardzany też jakby zazwyczaj na samym brzegu tego worka znajdziemy te wszystkie nazwiska kobiet tworzących i które też na przykład odniosły ogromny sukces, ale o tym też w ogóle nie rozmawiamy i nie chcemy mieć tej dyskusji, no ale wszystko przed nami. Skoro już wspomniałaś o literaturze współczesnej, o tym, co się ciekawego dzieje, zaczęłyśmy trochę o Sally Rooney, ale no są też bohaterki tworzone przez pisarki, które, wobec których trudno przejść obojętnie. I no dla mnie jakoś tak chyba w ostatnim roku, półtora roku, to ja mam jakieś takie zdziwienie, oniemienie, jakiś taki zachwyt związany z kolejnymi książkami, które pojawiają się na rynku wydawniczym i to, w jaki sposób kobiety tworzą swoje bohaterki, swoich bohaterów, w ogóle narracje wokół tych. I chciałabym chyba, żebyśmy się zatrzymały wokół kilku nazwisk i trochę sobie o nich pogadały. Chciałabym, żebyś powiedziała, co o tym myślisz, bo trochę wiem, co myślisz ze swojego Instagrama, ale może sobie trochę więcej o tym pogadamy, no bo mamy takie ciekawe autorki jak Megan Nolan, mamy Mirandę July i po prostu przewspaniałe Na czworakach, które po prostu no, zrobiło jakąś taką małą rewolucję, wydaje mi się, w głowach wielu kobiet, które zdecydowały się sięgnąć po tę książkę, mimo tego, że Miranda July raczej ma taką łatkę dziwaczki, kobiety, którą trudno zrozumieć i której poprzednie powieści jakoś tak super nie przedarły się, czy opowiadania do wyobraźni kobiet, ale Na czworakach no po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie było o tym wszędzie i każdy po prostu, mimo tego, że ta bohaterka jest absolutnie nie jest jakąś tak super łatwo do utożsamienia się z nią postacią, to po prostu oszalałyśmy na jej punkcie i gdzieś bardzo blisko była dla mnie też Greta ze Szwajcary, Jen Baggins, więc chciałabym, żebyśmy na pewno o nich porozmawiały, ale jak sobie myślę o tych bohaterkach i o tych pisarkach, to od razu mi się też przypomina o Tessa Moschwech i jej po prostu bohaterki i jak ja przeczytałam Mój rok relaksu i odpoczynku, to do dzisiaj mi ta książka nie może wyjść z głowy i dzięki temu też poznałam wydawnictwo Pauza, które przedstawiło tę autorkę polskiemu czytelnikowi, które też w swoim gdzieś tam statemencie ma Pauza jest kobietą i kontynuuje tą misję związaną z przedstawianiem polskiemu rynkowi wydawniczemu świetne pisarki, więc chciałabym, żebyś może powiedziała, jaką ty masz perspektywę na te nowe bohaterki, na te nowe przestrzenie pisania, które znajdują sobie te ciekawe pisarki. Mhm.
Ja w ogóle bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tych książkach, bo też lubię dziwne postaci kobiece, które są niejednoznaczne, ciężko je ocenić. Takie trochę rozpasane seksualnie, szukające swojego miejsca w świecie, jak to się mówi w blerbach, ale właśnie w taki sposób, który jest dziwny, jest taki zwierzęcy, polegający na instynktach bardzo często. Tutaj właśnie wspomniałaś o Szwajcarze, która też tutaj, to jest ciekawe, że coraz częściej bohaterkami książek już nie są dziewczyny 20+, 30+, tylko kobiety też dojrzalsze, tak jak Szwajcara, bo Greta ma 45 lat, jest biseksualna i tutaj ona też odkrywa siebie, tak? Jest, poznaje też Szwajcarę, Flawię i dzieje się między nimi coś bardzo ciekawego, ale rzeczywiście jest dziwaczką, jest taką postacią, którą ciężko jest jednoznacznie ocenić. Tak samo, jejku, wspomniałaś o Mirandzie July i na czworak. To jest w ogóle też Miranda sama w sobie jest dziwaczką. Jak ja zobaczyłam w ogóle jej zdjęcie, te wielkie niebieskie oczy, taka zdziwiona trochę twarz, to pomyślałam, że strasznie bym chciała ją poznać, albo chociaż mieć taką możliwość po prostu wejścia na chwilę, na jeden dzień do jej mózgu, bo jestem bardzo ciekawa, o czym myśli codziennie, jak w ogóle tworzy te swoje bohaterki, bo dla mnie jej poprzednie książki też były takie oderwane w ogóle od tego, co czytałam na co dzień i byłam zafascynowana nią. I w ogóle ja kiedyś czytałam wszystko pauzy, jak leci. Teraz już trochę nie mam czasu na to, więc od pewnego czasu już trochę nie do końca ogarniam, co się tam dzieje, bo też Anita Musiał, czyli właścicielka, wydaje tego coraz więcej. No ale właśnie Mirandę ostatnio przeczytałam i byłam zafascynowana. I w ogóle pauza porusza takie tematy, które są trudne, jeżeli chodzi o w ogóle o kobiety. Są bardzo ciekawe, bardzo niejednoznaczne. Też mi się jakoś teraz skojarzyła taka książka Zgiń, kochanie, też z pauzy. Ona też, to była taka jakaś pierwsza książka, którą chwyciłam, która mówiła tak o macierzyństwie, o trochę żałowaniu macierzyństwa, o takim podejściu, utracie kobiecości, gdy jest się matką, o próbie odzyskania tej kobiecości. I to też jest taki temat, który coraz częściej powraca. No Megan Nolan też jest, to jest trochę inne już pokolenie, ale ona też pokazuje tą, dla mnie to była bardzo ciekawa książka, bo ona jednak też mówiła, że to jest jakby w pewien sposób autobiograficzna książka, że się odbija od swojego doświadczenia. No i tutaj był pokazany z kolei taki związek, relacja też nie do końca w porządku. To znaczy, no była to jednak toksyczna relacja z tym cioranem głównej bohaterki. I też tak dostajemy trochę obuchem w głowę, gdy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że ta bohaterka też nie jest jednoznaczna i też tam nie zachowuje się w porządku w pewien sposób taki najbardziej, wiesz, stereotypowy, jeżeli mogę określić zachowanie w porządku czy nie w porządku, prawda? Więc jest to ciekawe, bardzo kocham takie bohaterki. Wydaje mi się, że już trochę powoli mamy dość takich bohaterek, które są w pewien sposób płaskie i jednoznaczne i pomyślałam sobie, nie wiem czemu teraz mi się przypomniał, Potop, Oleńka Billewiczówna, no bo jednak wiesz, te lektury szkolne bardzo często pokazywały kobiety po prostu takie, o Boże, płaskie, nudne. Ja pamiętam, jak strasznie przeżywałam to, że mam na imię Ola, a ta Oleńka Billewiczówna była taką miągwą i rozumiem, że to było jakby to się wszystko działo przez coś, tak? Że kobiety nie miały w ogóle takiego głosu jak teraz. To jest w ogóle jakiś absurd, że w sumie wtedy sobie tak bardzo psioczyłam na tę Oleńkę. No ale faktycznie brakowało mi takiego jakiegoś mocniejszego głosu i nawet się cieszyłam, że w Lalce ta Izabela Łęcka jest taką pierwszą femme fatale, bo jakaś lektura, która wiesz, która pokazuje, że babki tutaj też mogą pokazać pazur. Ale tego pazura faktycznie, tak jak powiedziałaś, teraz obecnie jest dużo i to jest coś takiego, co chętnie dałabym facetom do przeczytania, bo mam wrażenie, że mogliby... Jestem bardzo ciekawa mimiki niektórych mężczyzn, zwłaszcza
przez Szwajcarę.
Tak, ale pamiętasz taką scenę z Na czworakach, jak główna bohaterka usiadła na toalecie, a mężczyzna jej wkłada tampon. I to jest bardzo sensualnie opisane i chciałabym dać to jakiemuś mężczyźnie do przeczytania, obserwować jaką ma minę, bo no jest to ciekawe, jest to niesamowicie też otwierające. To, co się teraz dzieje z tymi niestandardowymi bohaterkami.
Tak, ale właśnie jak teraz to powiedziałaś, to mi się przypomniała taka dyskusja, którą kiedyś dawno, dawno temu miałam na studiach a propos właśnie tego konfliktu między literaturą kobiecą, literaturą feministyczną i jak to nazywać. No i właśnie my rozmawiamy sobie tutaj o tych świetnych pisarkach, o wielu niesamowitych głosach, które dochodzą do szerszej publiczności, które zyskują popularność i myślę sobie, że no ja mam takich wokół siebie mężczyzn, którym kupuję książki pisarek, oni je czytają i są, jakby nie ma tutaj dużego jakby podziału, czy to jest hetero, czy nie hetero seksualny facet. Mężczyźni, którzy są ciekawi tego, jak myślą kobiety. I to jest, wydaje mi się, taki odwieczny konflikt, że my jako kobiety zawsze byłyśmy ciekawe tego drugiego człowieka. Też byłyśmy przez tą naszą socjalizację do tego no też pięknie wytresowane, żeby zadowalać wszystkich, dbać o czyjś komfort, mieć w sobie tą rozwiniętą empatię jako najważniejszą cechę, a że jednak mężczyźni rzadko sięgają po tą literaturę pisaną przez kobiety, no bo nie są ciekawi tego, w jaki sposób myślą kobiety, co ich będzie interesować literatura menstruacyjna. To są w ogóle dla nich obce doświadczenia. Jakby usłyszeli teraz pewnie nie, takie osoby nie będą słuchały tej rozmowy naszego podcastu, że polecamy książkę, w której uważamy, że najbardziej sensualną sceną było wkładanie tampona kobiecie, to sobie chwycą się za głowę i pomyślą, o czym one gadają. No już po prostu zwariowały do końca. To właśnie też chodzi o taką ciekawość. I ja swego czasu miałam taki moment, kiedy przestałam w ogóle czytać męskich autorów, że po prostu miałam jakiś taki przesyt związany z tym, że miałam wrażenie, że mimo tego, że to są różne historie, niektóre bardzo dobre, niektóre średnie, ale że czytam cały czas jakąś taką jedną bardzo spójną wizję świata, która zaczyna mnie wkurzać i że po prostu brakuje mi takiego wielogłosu tego, żeby inaczej o czymś opowiedzieć, inaczej na coś spojrzeć i właśnie to te inne spojrzenia znalazłam w tym, w jaki sposób kobiety piszą, w jaki sposób opisują, opowiadają o świecie. I też sobie myślę o tych takich niejednoznacznych bohaterkach, że dla mnie to jest trochę wciąż taka mała rewolucja, którą zaczęła Margaret Atwood, której też bardzo często czepiały się feministki za to, że ona tworzy takie bohaterki, które są bardzo, że trudno je polubić, albo one nie są jednoznacznie dobre, albo mają takie bardzo duże skazy i co my mamy zrobić z takimi bohaterkami. I właśnie wydaje mi się, że Margaret Atwood dała właśnie tą inspirację i ten oddech trochę do tego, żeby pokazać, że właśnie my takie jesteśmy. Nie, my nie jesteśmy dlatego, że jesteśmy feministkami, czy myślimy feministycznie, czy utożsamiamy się z ruchem feministycznym, czy walczymy o te prawa, że jesteśmy krystalicznie dobre, czyste, po prostu, że to jest kolejna klisza, którą chce nas się włożyć, że po prostu jesteśmy nieskalanymi dziewicami, które po prostu mają tylko czyste intencje. My po prostu jesteśmy pełnokrwistymi osobami, które mają swoje traumy, swoje wady, swoje zalety i różne rzeczy, które przekładają się na to, że robimy super rzeczy, ale czasami też po prostu robimy beznadziejne rzeczy, bo jesteśmy po prostu też ludźmi i wydaje mi się, że ta literatura teraz współczesna kobiet odzyskuje to, że my też po prostu jesteśmy ludźmi, mimo tego, że w wielu encyklopediach, jak myślisz sobie człowiek, to wciąż nie widzisz tam kobiety, to jednak ta rewolucja feministyczna w literaturze pokazuje, że tak, my po prostu jesteśmy czasami beznadziejne, czasami jesteśmy skomplikowane, ale jesteśmy po prostu też fantastyczne w tym wszystkim.
Tak, to prawda. Myślę, że to też właśnie jest to, o czym mówisz, sprawia, że takie bohaterki powstają. Od razu pomyślałam sobie wtedy o nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się skojarzyła z tym, co mówisz, taki motyw wyrywania dla siebie jakiejś części historii, to znaczy coraz częściej te bohaterki, które są niejednoznaczne w literaturze, one już mają troszeczkę dość bycia, ojejku, to zabrzmi tak, nie wiem, punk rockowo, młodzieżowo, ale mają dość bycia grzecznymi dziewczynkami, więc się tak przysuwa mocno właśnie ten tampon. Bardzo dużo jest takich opisu seksualnych pragnień, które mogą jakoś, no, które nie są właśnie oparte ani na tej przemocy facetów wobec kobiet, jak jest w tej literaturze kobiecej na półce literatura kobieca, ani to nie jest taki vanilla seks, jak w, nie wiem, w niektórych książkach, zazwyczaj jakoś tam pisanych przez facetów, tylko to jest właśnie jakieś takie, to się wszystko dzieje w sferze umysłu bardzo często, to jest takie oniryczne, zwierzęce, bardzo instynktowne i strasznie mi się to podoba i jakoś mnie to fascynuje zawsze w tej literaturze. Jak tylko szukam jakichś takich fragmentów, które są bardziej erotyczne, to rzeczywiście to jest coś takiego, co jest moim zdaniem w jakiś sposób nowe, chociaż wiem, że wcześniej troszkę wspomniałyśmy o tej jąk i strachu przed lataniem. Sobie do końca nie zdawałam sprawy, że wcześniej, czyli tam w 73 roku, bo to jest książka z 73 roku, no ta jąk też tam daje czadu, w sensie to jest niesamowicie sensualna książka i niesamowicie dużo jest tam takich tekstów, które takich fragmentów, które są rozerotyzowane, takie bezkompromisowe i ona zadaje sobie pytanie, no co ja mam zrobić z tymi wszystkimi pragnieniami, czy ja mogę jednocześnie być w tym związku stabilnym, a jednocześnie tutaj ten kochanek mi zapewnia to, czego nie mam w tej innej relacji. No i to był bardzo odważny tekst i to był bardzo dużo mistyczny w pewien sposób, który też był krytykowany. No nie ukrywajmy, że to też jakby spotkało ją za to jakieś bęcki, no bo jednak kobieta jest Hestią tego ogniska domowego, strażniczką i nie może mieć w ogóle takich pragnień nawet gdzieś tam w głowie, kto by pomyślał. Tak samo ja też pomyślałam, właśnie powiedziałam o tym zezwierzęceniu jakby, no to też taką narrację pozwala odzyskać metafora tego stawania się zwierzęciem trochę i w ogóle takie bardzo mocne nazywanie samych siebie, żeby tą narrację odzyskać i trochę zabrać ten, nie wiem jak to powiedzieć, szczerze mówiąc, ale no weźmy na przykład takie kurewny, które same o sobie mówią wywłoki, a tego słowa mogli użyć wcześniej mężczyźni wobec nich, no ale one jakby chcą odzyskać swoją narrację, one biorą to słowo i jakby interpretują je po swojemu, nazywają siebie same. Dla mnie to jest taki też trochę pstryczek w nosek, że okej, no jakby jesteśmy tymi wywłokami, no i co, w sensie same się tak nazywamy, to jak nas teraz nazwiesz, prawda? Więc jakby tutaj, czy te kurewny, czy... Kolejny jakiś taki poziom tego to jest w ogóle to zezwierzęcenie też, o którym jakoś wspomniałam i to mi się też nasuwa na myśl Nocna suka Rachel Yoder. Książka, która jest niezwykle feministyczna, to jest książka o tym, jak bardzo wściekła jest bohaterka jako matka i ma w sobie tyle wściekłości i tyle agresji też jakiejś takiej, czegoś co butelkowała od dawna, że ona zaczyna się stawać psem. W sensie dosłownie zaczyna stawać się psem i zanim odkryje właśnie tą zwierzęcą moc, jest notorycznie zdenerwowana, wkurzona, no nie umie się z nikim dogadać, a jak staje się psem, to może szczekać, warczeć i nie musi się z tego tłumaczyć. Może się ograniczyć właśnie do bycia tym ciałem, do bycia instynktem, strachem, jakoś powraca do tego takiego pulsującego stanu natury i to jest też jakieś niesamowite dla mnie, że tak aż tutaj wiesz, ta narracja kobieca jest tak zezwierzęcona często i to jest ten kolejny suwaczek, który się jakoś do góry podnosimy, żeby o sobie mówić, żeby o sobie mówić wręcz w ten sposób, tak, że jest się suką, czy jest się wywłoką, czy jest się tą kurewną. Mi się to podoba, ale wiem, że niektórzy, jakbym dała to mojemu tacie, te książki, to by się stopił.
Myślę, że mój podobnie, pozdrawiam, ale a propos takiego buntu, takiego niezgody na to, co się dzieje, takich mocnych głosów i wspomniałaś tutaj kurewny, no i myślę, że tutaj też trzeba wspomnieć wydawnictwo Filtry, które myślę obie kochamy, pozdrawiamy Maxa i które no, ma bardzo duże zasługi, jeżeli chodzi o wpuszczanie na polski rynek takich zupełnie innych perspektyw i narracji, które no, pokazują nam nie tylko ten kontekst poza europocentryczny, ale też taki poza w ogóle heteronormatywny i myślę, że tutaj my nagrałyśmy już specjalny odcinek poświęcony wściekłym sukom, ale no myślę, że trzeba wspomnieć raz jeszcze tę książkę i kto nie czytał tego z pozoru skromnego zbioru opowiadań Deli de la Serda, no to koniecznie do nadrobienia, tym bardziej, że o tej książce wciąż jest bardzo głośno i wciąż ona zdobywa kolejne zachwyty na całym świecie, więc to znaczy, że, czy może nie zawsze to znaczy, bo jest wiele takich niedocenionych, ale no to jest na pewno znak, że gdzieś tam trafiło na bardzo podatny grunt to, w jaki sposób ona opisała te doświadczenia kobiet, jeżeli chodzi głównie o te doświadczenia przemocy, ale też niedawno ukazała się też świetna książka Alany Portero Niedobry Zwyczaj, No i myślę, że tutaj też w ten nurt gdzieś możemy z Artridge wpisać Krystyny Morales, lekturę uproszczoną. No i to są takie głosy kobiet marginalizowanych, nie takich, które mają tą swobodę bardzo często na rozkminę o swoim życiu, czyli tych białych heteroseksualnych czy queerowych kobiet, biseksualnych, które no jednak mają jakiś swój przywilej, który pozwala im na jakąś opowieść o swojej tożsamości w jakichś takich bezpiecznych ramach, ale tutaj mamy ubogie, niepełnosprawne, często latynoamerykańskie, queerowe kobiety, które szukają tej przestrzeni, żeby opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach, które z naszej perspektywy pewnie postrzegane są jako radykalne i wykluczające. I jak sądzisz też, dlaczego teraz jest też, można by powiedzieć, trochę wysyp takich historii? Dlaczego my ich potrzebujemy, zwłaszcza w takich czasach, w których żyjemy, i jak ty oceniasz te autorki i ich warsztat?
Wiesz co, to też jest super temat kolejny, który porusza tę literaturę feministyczną, tak jak powiedziałaś, i wspomniałaś o filtrach, to wydawnictwo też robi to świetnie i zawsze wpuszcza jakąś taką nową perspektywę, trochę daje nam przytyczek w nos, no bo oczywiście w każdej przestrzeni, nie wiem, w każdej klasie społecznej mamy zupełnie różne feministyczne, powiedzmy, potrzeby, problemy. Natomiast to, że mamy na przykład argentyńskie pisarki, czy książki o Meksyku, tak jak powiedziałaś, o tych wściekłych sukach, swoją drogą znowu suki, to jest też zupełnie, no to jest bardzo otwierające i pokazujące perspektywę też osób, które rzeczywiście były bardzo marginalizowane i trochę, wydaje mi się, że mało było bardzo takiej literatury, więc teraz to jest jakiś taki czas na to, żeby też te perspektywy poznać. I no cóż, nie mam jakiejś takiej, wiesz, jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego teraz jest to nam potrzebne, ale no mimo wszystko myślę, że w dobie katastrofy klimatycznej i problemów związanych z migracją i tak dalej, musimy poznawać coraz to nowe perspektywy i też zobaczyć, jak wygląda świat gdzieś indziej, by jakoś się uwrażliwić na to, jak to wygląda, i no może też docenić jakiś swój przywilej jako osoby białych, które żyją w miejscu, w których nie muszą aż tak się bać o swoje bezpieczeństwo. Jak już jesteśmy przy tych wściekłych sukach, to rzeczywiście dało mi taki przytyczek w nos, bo w tej książce poznajemy początkowo laseczki narkobosów, które noszą szpilki z czerwoną podeszwą, Gucci, Diora i tak dalej. I na początku nas denerwują te kobiety, bo są takie, no pamiętam, że mnie bardzo tak jakoś poruszył taki tekst, że to już chyba było na drugiej czy trzeciej stronie, jak jedna dziewczyna mówi: ten seks był słaby, nie poleciłabym go nawet największemu wrogowi, największej wrogini. No i tak sobie pomyślałam, no trochę słabo, mało jakby tak, no to taki seksistowski w ogóle, jakby już chyba tak się nie mówi, dlaczego tak mówi, no jakby to niemiłe wobec tego mężczyzny. A potem po kolei właśnie to mówiłaś o tym zabiegu narracyjnym, to było genialne w tych wściekłych sukach. I zaczęłyśmy dostrzegać, aha, ale one w ten sposób sobie radzą w tym świecie, bo to jest Meksyk i one jakby muszą się chwycić czegoś, żeby w ogóle przeżyć, żeby jakoś odzyskać właśnie narrację o sobie samych. I na końcu już, spoiler alert, można to przewinąć, jak ktoś chce przeczytać, ale to, jak to zgniata ta lektura na samym końcu. Myślę, że w Meksyku co 3 godziny i 25 minut ginie kobieta, 7 kobiet dziennie ginie, a co czwarta to jest morderstwo na tle właśnie tym, że jest to kobietobójstwo po prostu. Mężczyźni zabijają, gwałcą, odrywają głowy i tak dalej tym kobietom w Meksyku. No to jest to niesamowite. Kończymy na jakichś tak przerażających statystykach. Na początku denerwujemy się, że laski krytykują seks z facetami i chodzą w tych szpileczkach, wykorzystując tych swoich narkobosów finansowo, a kończymy lekturę z takim powidokiem tego, że Meksyk to jest jednak miejsce, w którym jest strasznie dużo tych różowych krzyży. Dla mnie to było też takie przerażające, że gdy De La Cerda pisze o tym, że więcej jest plakatów z twarzami zaginionych dziewczynek niż plakatów reklamujących na przykład imprezy, prawda? Coś niesamowitego, więc tak, tak, no tutaj poznajemy tę perspektywę, która no, mi nie była znana do końca. Wiedziałam, że w Meksyku jest na pewno zupełnie inna sytuacja kobiet, ale nie wiedziałam, że aż taka. Natomiast jeżeli chodzi o kurewny, o których wspomniałaś, bilady, no to też to jest w ogóle ciekawe, że to jest argentyńska pisarka, która wcześniej się zajmowała byciem sprzątaczką, jeszcze wcześniej pracą seksualną, no i tutaj te wywłoki, czyli trans, pracownice seksualne, które wciągają sobie kokainę i adoptują malutką iskierkę, jednocześnie próbują stworzyć w ogóle jakiś taki swój feministyczny świat, jakąś taką enklawę, w której opiekują się sobą nawzajem i to też jest zupełnie inny świat, mi nieznany. No to też są kobiety, o których musimy czytać, jeżeli mamy czytać literaturę feministyczną, jeżeli chcemy same być feministkami, no to musimy poznać te perspektywy, bo to też to też jest niezwykle istotne, jeżeli obecnie nie najbardziej istotne.
Tak, tak samo jak Alana Porteo i te też inne doświadczenia bycia kobietą i tej walki o to, żeby uznać czyjąś tożsamość psychoseksualną, czy w ogóle tożsamość, w której ktoś odnajduje swoją ekspresję. I to są też takie no właśnie lektury, które poszerzają to pole widzenia, które też no, wchodzą bardziej w tą relację, mówiąc, że okej, literatura kobiet, literatura feministyczna, ale to jakby to nie jest tylko o kobietach i ich doświadczeniu, tych kobiet jakby białych, hetero czy nie heteroseksualnych, uprzywilejowanych z jakiegoś konkretnego kręgu kulturowego, ale no, żeby w ogóle mówić o współczesnym feminizmie i współczesnych kobietach, to musimy znacznie dalej sięgnąć i pokazywać, że ten obraz nie jest jednorodny, nie jest czarny czy biały, tylko jest raczej bardzo dużo tych odcieni szarości i właśnie w tych kręgach trzeba szukać tych różnych głosów, żeby bardziej zrozumieć to, w jaki sposób to dzieje się na świecie i jak ludzie myślą o tym, w jaki sposób odnajdują swoją tożsamość i też swoją potrzebę ekspresji. To ja tak już pewnie zmierzając powoli ku końcowi, bo się trochę rozgadałyśmy, chciałabym ciebie zapytać, bo wspomniałyśmy tu już o kilku wydawnictwach, a wydaje mi się, że mamy kilka takich naprawdę bardzo dobrych wydawnictw na rynku polskim, które no, dają nam dużo powodu do tego, żeby mieć wyrzuty sumienia, że nie mamy tyle czasu na czytanie, ile byśmy chcieli. Wspomniałyśmy już Filtry, wspomniałyśmy Pauzę, wspomniałyśmy Artrage, czy są jeszcze jakieś inne wydawnictwa, które według ciebie warto, na które warto sprawdzać, co, jakie nowości wydają, bo są to tak zwane pewniki, albo raczej takie rzeczy, które sprawią, takie książki, po których raczej się nie rozczarujemy.
Mhm. Wiesz co, ja jeszcze bardzo lubię wydawnictwo Drzazgi. Oni wydają książek, ale za każdym razem jest to jakaś książka bardzo przemyślana. Wiem też, że poznałam właścicieli wydawnictwa i wiem też, że oni bardzo dużo czasu przykładają do tego, żeby jednak poświęcają na wybór tej jednej książki na nie wiem, na kwartał na przykład, więc zawsze z ogromną przyjemnością patrzę, co tam nowego się wydaje. Kocham wydawnictwo Tajfuny. Ja jestem zafascynowana w ogóle Japonią, więc zawsze coś tam jest japońskiego, to sięgam. Ale też bardzo lubię tamtejsze kryminały właśnie, czy koreańskie, czy japońskie. To jest niesamowicie dla mnie ciekawa jakaś taka odnoga literatury. Jest coś, co mi sprawia olbrzymią przyjemność, bo też jest trochę oderwane od tego, czym się zajmuję na co dzień. To znaczy zazwyczaj czytam i piszę o literaturze jednak polskiej, a tutaj to jest zupełnie inny świat, zupełnie inny sposób pisania, więc bardzo się cieszę zawsze, jak mogę coś nowego przeczytać. Śledzę oczywiście te większe wydawnictwa, Agorę czy WAB, ale to jest już tak szerokie i tak wiele tam książek jest w miesiącu, zostaje wydanych i promowanych, że po prostu nie starcza mi już czasu nawet, żeby śledzić czasami te nowości. Ale zawsze właśnie patrzę też, co się dzieje w filtrach. Często czytam na bieżąco to, co w filtrach się wydaje. Bo też to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, zupełnie jakby inna perspektywa, inny świat i cieszę się, że tutaj mogą być też te głosy marginalizowane i tak dalej. Tak jeszcze myślę o wydawnictwach, jak się rozglądam po swojej półce. No Pauza oczywiście, Pauza też bardzo...
Ja lubię jeszcze Cyrankę.
O, Syrenka, zapomniałam, tak.
Tak, no bo też nie wydają za dużo, ale jak już wydają, to raczej są to książki, które chcę przeczytać i które czytam albo są na mojej półeczce czystosie wstydu, które w końcu awansują. No i też ja niezmiennie bardzo lubię charakter. No i oczywiście też wybrane reportaże z Czarnego, bo też dużo się jednak tam pojawia bardzo dobrych reportaży, które jak ktoś nie lubi literatury pięknej, no to tam są takie reportaże, które wciągną jak nie jeden kryminał bardzo dobry, więc ja też ze swojej strony polecam. I chyba na koniec chciałabym cię zapytać o dwie rzeczy. Czy masz czasami blokady czytelnicze w tej ilości książek, które ty pochłaniasz i które ci zazdroszczę? I jakbyś miała powiedzieć, dlaczego lubisz czytać i dlaczego myślisz, że warto?
O, wiesz co, blokad czytelniczych... Jakoś ostatnio nie mam czasu na blokady czytelnicze. To z jednej strony jest troszkę przerażające, a z drugiej strony bardzo się cieszę i właśnie czuję olbrzymi jakiś taki przywilej tego, że mogę się zajmować po prostu tym, co kocham. No i bardzo się cieszę, że to w taki sposób moje życie się ułożyło. Czasami miałam blokady czytelnicze, jak już się tak naczytam, że teraz ten tydzień mam taki bardzo intensywny, bo prowadzę trochę spotkań autorskich, trochę muszę przeczytać książek do recenzji, do jakichś tekstów, które piszę i marzę o tym, żeby usiąść na kanapie i wreszcie przeczytać coś dla samej przyjemności, w sensie będę musiała o tym przecież pisać później, więc nie muszę się jakoś tak super skupiać. No i chciałam przeczytać właśnie a propos filtrów Żądło Paula Murraya, o którym wszyscy mówią i ja już jestem taka jeszcze tego nie czytałam, muszę to przeczytać natychmiast, bo to podobno jest świetne, a chciałabym tak się, wiesz, uwalić w kocyku z kotem na klatce piersiowej i po prostu sobie czytać, więc, ale czasami mi się rzeczywiście zdarzają takie blokady, zwłaszcza gdy muszę przez coś przebrnąć. Mam jakiś olbrzymi problem z mega grubymi książkami, ale ostatnio przeczytałam trochę cegieł i może to mi się troszkę też zmieniło. Natomiast ojej, dlaczego warto czytać? Kurczę, ja nie wiem, kim ja bym była, jakbym nie czytała i też jakbym karmiła, czym bym karmiła swoją wrażliwość. Wydaje mi się, że warto czytać, chociaż to też jest, tak jak powiedziałam już, że to jest też przywilej, żeby mieć czas na czytanie, bo no, nie wiem, wydaje mi się, że gdybym pracowała 9-17 w jakiejś firmie, nie wiem, korporacji, a potem musiała zajmować się dziećmi, wyprowadzić psa i nie wiem, zrobić sobie lunch na następny dzień, to chyba wolałabym sobie obejrzeć jakiś serial, albo Love Island, albo właśnie tego typu jakiś taki fast foodowy program, ale warto czytać, bo to otwiera na różne światy, w sensie to jest poznawanie zupełnie innych perspektyw, poznawanie jakichś ciekawych miejsc, jeżeli chodzi o reportaże, ciekawych ludzi, to zawsze odpala w głowie jakieś takie hiperłącza, to znaczy jeżeli na przykład obejrzymy sobie serial Derry Girls i myślimy, okej, ale co tam właściwie się dzieje? Dlaczego tam są Ira? Skąd w ogóle taki ten motyw? No to nagle patrzymy i widzimy, że jest mnóstwo reportaży na temat Irlandii Północnej. Możemy sobie przeczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Myślę, że czytamy, żeby nakarmić swoją wrażliwość, no i żeby poznać świat. To tak brzmi górnolotnie, ale tak myślę.
Myślę, że piękna puenta. Super, że wspomniałaś o Derry Girls i o Irlandii, bo wydaje mi się, że teraz mamy jakiś taki boom w ogóle na to, żeby zrozumieć Irlandię, jakoś poszerzyć swoją wiedzę o Irlandii i że mamy jakąś taką fascynację Irlandią i no już nie starczyło nam czasu, żeby powiedzieć o wielu innych książkach, no ale Mleczarz, Anne Burns, no to jest to na pewno też książka, która w ogóle zupełnie nieoczekiwanie zawładnęła wyobraźnią w ogóle na polskim rynku wydawniczym, bo bardzo szybko musieli pospieszyć się z dodrukiem, bo po prostu nagle zabrakło książki, o której myślano, że w ogóle się nie sprzeda i nie przyjmie. Więc jest to też czasami niesamowite, że takie historie też czasami niełatwe w ogóle w odbiorze i też w tym sposobie narracji trafiają nagle na jakiś taki grunt i potrzebę tego, że jednak potrzebujemy takiego nieoczywistego opowiadania o świecie, który wydaje nam się, że znamy i ja chyba za to też najbardziej lubię czytanie. Totalnie też czasami wyłączyć i być tylko w tym świecie, ale no jest to przywilej. Ja niestety podcast nie jest jedynym moim sposobem na życie i ja teraz na przykład mam taką potrzebę, żeby wszystkie bodźce pracowe od siebie odsunąć i móc tylko być z książkami, ale to jest jednak jeszcze taka chwila, którą muszę sobie wygospodarować, na którą trochę poczekać. No to czytanie w takim pośpiechu jest też takim czytaniem, że czasami, żeby po prostu coś nadgonić i no to jest trochę też inne czytanie, nie?
Tak, to prawda, to prawda. Życzę ci, żebyś miała taki czas, relaks z książką, która wciąga i można się jakoś odbodźcować od codzienności. Tak mi się wydaje, że to jest też jakaś taka cecha fajna literatury.
Tak jest. Olu, bardzo ci dziękuję, że mogłyśmy sobie w końcu pogadać o książkach i o różnych rozkminkach dotyczących tego, co to znaczy feministyczna, kobieca, menstruacyjna i tak dalej. Myślę, że clue tego jest takie, że może nie doszłyśmy do jakichś ostatecznych wniosków, ale ostateczne wnioski to są chyba wnioski, których obie nie lubimy, znając życie i czy sięgając po taką, a nie inną literaturę. Cieszę się, że mogłyśmy też wspomnieć o kilku wydawnictwach, które robią świetną robotę i które dostarczają nam powodów, żeby mieć tam kupkę wstydu obok siebie i jednak czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Do czego zachęcamy? Koniecznie obserwujcie profil Oli na Instagramie. Też proszę oglądać i słuchać wideokastu, bo rozmowy, które Ola przeprowadza, są naprawdę świetne. Myślę, że znalazłaś sobie kolejny świetny kanał do dzielenia się tą wiedzą czytelniczą, też zachęcania do tego, więc ja bardzo polecam. No i co? Czytajcie i zastanawiajcie się, jak to jest z tą literaturą, co ona nam daje, jakie nam uruchamia rzeczy w naszych głowach, ale też trochę w tym, czego szukamy albo czego się nie spodziewaliśmy, że znajdziemy. Dzięki, Ola.
Bardzo ci dziękuję.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrobak i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.